Więc zasady uczestnictwa w kursie to są, one są związane po pierwsze z moimi prawami autorskimi do treści, które chcę, żebyście szanowały w taki sposób, że nie jest to materiał, który no, jesteście na kursie, więc po to, żeby go używać, tak, tego materiału, więc oczywiście jak najbardziej w każdej formie, gdzie tylko chcecie, z zaznaczeniem autorstwa, okej? To dotyczy również ćwiczeń, jeżeli, ale tylko w momencie, bo ćwiczeń też możecie, tych wszystkich narzędzi, których będziemy tutaj używać, też możecie korzystać z nich, to jest, co jest oczywiste. Jeżeli chcecie robić wykłady na ten temat, czy jakieś warsztaty, to poproszę o to, żeby zaznaczyć, że są mojego autorstwa, dobra? I tyle, nie? Żeby... Ja na pewno nie będę nikogo ścigać prawnie w razie W. No, mówię o tym, licząc na to, że będziemy się wzajemnie szanować. Czyli to jest jedna zasadnicza kwestia. Druga to jest poufność na temat wnoszonych treści. Ponieważ w trakcie całego kursu będziemy korzystać, czy będziemy pracować na treściach wnoszonych przez Was, i to będą treści albo osobiste, albo treści związane z Waszymi klientami czy pacjentami, albo treści, które są związane z Waszymi bliskimi, bo będziecie sobie wybierać, nie, na jakim materiale chcecie dane ćwiczenie zrobić, to bardzo Was proszę, żeby pozostałe osoby tymi treściami nie plotkowały na zewnątrz. Tak? Że w ogóle nie mam, nie wyobrażam sobie plotkowania na temat jakichś historii, które się wydają, nie wiem, no, dziwne, ciekawe albo w ogóle takie spektakularnie jakieś tam. Oczywiście nie jest możliwe, żebyście się tym nie dzielili, bo jesteśmy tylko ludźmi, ale bardzo proszę, żeby personalia osób, o których mowa, były na tyle po prostu wysublimowane, żeby nie można było się domyślić, o kogo chodzi. Nie? Starajcie się nie plotkować, bo to jest właściwie zasadnicza taka wartość, uważam, która powinna być walorem każdego terapeuty, czy każdej osoby, która pracuje z ludźmi. Żeby nie robić sensacji albo takiego użytku z historii innych ludzi, bo każdy z nas ma jakiś potencjał i ten potencjał to nie jest coś, co my sobie wybieramy. Nie? Że dzisiaj będę, nie wiem, rozmyta, jutro wejdę w egocentryzm, a tak dla bliskich to będę dojrzała. Tak to nie działa. W związku z tym każdy człowiek ze swoim obszarem absurdu, myślę też o sobie, nie? W takim myśleniu o życiu, czy traktowaniu pewnych sytuacji, czy interpretowaniu pewnych zjawisk, ma prawo do swojej optyki. I jeżeli będziecie pamiętać o tym, że ta optyka jest indywidualna i że to, że ona się różni od tego, jak ty widzisz i interpretujesz dane zjawiska, to nie znaczy, że jest gorsza, głupia albo jeszcze tak, że możemy nią pomiatać, nie? Bo to nazywam plotkowaniem. Nie wolno tego robić. Mówię nie wolno w sensie takim etycznym. Natomiast no, liczę na to, że weźmiecie to pod uwagę, tak jak my wszyscy weźmiemy pod uwagę też wasze treści. Nie? Tak. W ramach, ponieważ pracujemy w grupie, więc macie gwarancję, że będziecie uruchamiać w sobie nawzajem różne rodzaje emocji, interpretacji, czy opowiadania, czy narracji. Nie? Jest to też naturalny proces. Weźcie pod uwagę to, że to jest wasza narracja, czy nie? Ktoś może budzić w was określone uczucia, bo macie wewnątrz siebie jakąś matrycę, która uruchamia pewien rodzaj interpretacji, tak? Czy reakcji na inne osoby, ponieważ będziemy pracować też na treściach, które są jakby takie głębsze, czy prawdziwsze, czy może trudniejsze. W związku z tym absolutnym takim warunkiem nieprzekraczalnym jest brak oceniania siebie nawzajem. Jeżeli jest ci trudno z kimś, albo jeżeli chcesz powiedzieć coś miłego, albo jeżeli coś cię zasmuciło i tak dalej, to mów o swoich uczuciach, ja będę tego pilnować na bieżąco, tak? Czyli o tym, co ty przeżywasz, o sobie, a nie o tej drugiej, bo ty to jesteś taka śmakołowaka, tak? I niezależnie od tego, czy mówisz, że to jest cudowne, czy fajne, czy sympatyczne, czy mówisz, że to jest głupie albo w ogóle niedopuszczalne, tak? To jest jasne? Czyli to jest ważne. I ostatnia zasada to jest gotowość do autorefleksji, czyli do tego, że my w każdym konflikcie, w każdej sytuacji, która jest trudna, ale nie musi być trudna, może być na przykład zaskakująca, czy taka dezorganizująca naszą tożsamość i tak dalej, chcę, żebyście były gotowe do autorefleksji. Kurczę, co to ze mną się dzieje, tak, że tak reaguję? Czyli, że patrzymy na siebie jako na osobę, która jest niedoskonała i się zakłóca w różnych okolicznościach. Każdy to ma. I teraz myślę sobie, chcę w tym miejscu powiedzieć wam o takim zjawisku, które obserwuję, bo jest plaga, uważam, różnych podcastów i materiałów na temat toksycznych relacji. I te materiały, ja nie trafiłam na inne materiały, oprócz tego, że się mówi o toksykach źle. Nie? Czyli się lokuje toksykach. Czyli ktoś jest toksyczny, wszyscy dookoła mogą być toksyczni, tylko nie ja. Nie? I ta zdolność do autorefleksji jest też zdolnością do patrzenia na swój współudział w tych sytuacjach, które są tak zwane, nie, z ludźmi toksycznymi. Oczywiście to są pewne rysy charakterologiczne, o których też będziemy mówić w trakcie kursu, które są trudne, można powiedzieć, w kontakcie. Ale dla nas, jako dla osób, które chcą, tak, które są na tym kursie, bo może nie. Czy chcecie się nauczyć tej metody, to bez tego po prostu nie ma mowy o tym, żebyście mogły używać tej metody z dobrym skutkiem. Nie ma takiej opcji, jeżeli nie zobaczysz swojego udziału, tak, we wchodzeniu w relacje z tak zwanym toksykiem. Czyli, że też masz w sobie toksyczność, jak każdy z nas, jak ja, jak Kowalski i każdy inny. Tak? Małe, większe, czasem całkiem niezłe, wypasione. Nie? Tak zwana dobroć jest takim rodzajem toksyczności, której nie doceniamy. Nie? Dobroć mówię w tym kontekście, o którym mówiłam przed przerwą. Czyli to, no i oczywiście mówimy sobie na ty. Mam nadzieję, że jest to dla was okej. Okay. Jest jeszcze jedna rzecz. Jeżeli się będzie działo coś trudnego, to oczywiście dajcie mi znać. Nie? Ja spróbuję jakoś zareagować, żebyście nie zostawały z tym same. Okej? Okay? Tak? Nie chodzi o skarżenie, donoszenie czy chwalenie się. Chodzi o to, jak naprawdę dotkniesz czegoś bolesnego w sobie, to możesz się zakłócić, mogą się pojawić jakieś trudne emocje. To jest normalne, to jest jakby no, kosztem takiego poszerzenia świadomości. Więc chcę, żebyście też to wiedziały i żebyście się nie bały tych uczuć. Uczuć, czy przekonań, czy tych takich nakrętek, nie? Mówię nakrętek intelektualnych, czyli zaczynasz tak myśleć i tak już obrabiać sytuację, że już wszystko wiesz i nic, tylko lęk się robi coraz większy i coraz większy. Także pamiętajcie o tym. Czy to jest dla was do przyjęcia?
Tak.
Okay. Metoda moja jest oparta na mojej, na mapie ja. Czy ktoś z was nie czytał tej książki?
Czym się różni druga? Czy to powiem drugie wydanie od pierwszego? Drugie jest również rozszerzone, ale tak.
Jest po prostu inaczej, troszkę ma skład, ale różni się głównie przykładami z życia, z filmów i z literatury.
Aha. Dla mnie jest bardziej czytelna niż pierwsza część, tak? Ale pierwszą część czytałam nie będąc jeszcze na kursach, gdzie więc jakby ciężko to porównać.
No jasne, to nawet nie...
Nie zrozumiałam, że czyta, a teraz już się rozumiem. Czytałam, bo się kończę.
Ta jest napisana troszkę lepszym językiem. Założenia tej mojej metody są następujące. Pierwszym, najważniejszym elementem stosowania czy używania tej metody jest twoja samoświadomość. Czyli jesteś, można powiedzieć, połączona ze sobą, z tym, co czujesz, z tym, co myślisz, z tym, co przeczuwasz. I jeżeli chcesz jakby użyć tej metody, to sprawdzasz, czy jesteś w miejscu myślenia, czy jesteś w miejscu czucia, to też ja to wszystko będę rozwijać, czy jesteś w intuicji, czy w tej obecności, tak? To są najważniejsze, jakby najważniejszy element. Jeżeli zgubicie kontakt ze sobą, no to leci jak leci, nie? Oczywiście nic w tym złego i nic w tym, nie wiem, niezwykłego, że ten kontakt ze sobą gubimy, tak? No, będąc z drugim człowiekiem, zwłaszcza w obszarze przeżycia, zwłaszcza w obszarze przeżycia silnych emocji, jeżeli przychodzi ktoś do nas z kłopotem albo ma jakiś kłopot, to siłą rzeczy się będziemy rezonować z tymi uczuciami i część tego rezonansu będzie nas zakłócać i możemy przenieść uwagę wtedy na tę osobę albo tylko na siebie. Nie? I stracić jakby taką przytomność w tym, żeby widzieć, aha, co się ze mną dzieje w reakcji na to, co, jak się zachowuje, czy co mówi klient do mnie. Tak? Czyli ta samoświadomość, ten kontakt ze sobą, aha, teraz jestem rozdrażniona na przykład, tak? Albo teraz zrobiło mi się przykro, tak? Albo teraz w ogóle jakoś jestem zblokowana. To jest informacja o tobie, ale też o tej drugiej osobie i o tym, w jaki sposób z nią rezonujesz. Tak? Czyli to są wszystko rzeczy, które jeżeli pracujecie z ludźmi przez dłuższy czas niż jedna, dwie konsultacje, chociaż jak jedna konsultacja, to też warto jakby z tego korzystać, to jest kontakt ze sobą. Z jakiego powodu uważam to za najważniejsze? Dlatego, że główną przyczyną w moim odczuciu, czy z mojej perspektywy, kłopotów ludzi w naszej kulturze jest brak połączenia właśnie ze sobą. Czy my ulegamy narracjom, myśleniu, nie? Interpretacjom, opowieściom, jakiemuś, nie wiem, emocjonalnej euforii, nie? Czy obniżonego nastroju i takim opowiadaniem o życiu i wtedy gubimy kontakt ze sobą. Jeżeli uda nam się nawiązać kontakt ze sobą i zaczniemy to szanować, to właściwie nic więcej nie mamy do zrobienia. Także to jest proste, nie? Proste w istocie, nie jest proste w zastosowaniu w życiu, dlatego że my żyjemy w kulturze, która działa na odwrót. Drugą zasadą, czy założeniami, jest prymat bezwarunkowej akceptacji. Czyli zasadniczym, w pracy z ludźmi, zasadniczym miejscem, z którego patrzymy na człowieka, jest obecność, stan obecności. Czyli to jest to, czyli ten kontekst egzystencjalny. Patrzymy na człowieka jako na osobę, która jest jaka jest i chcemy ją zobaczyć bez oceniania. Nie jest to możliwe z poziomu umysłu. Gwarantuję wam, że nawet jak sobie założycie, że nie oceniam. Wszyscy oceniamy, nie? Bo na porównywaniu Nasz umysł funkcjonuje dzięki porównywaniu się. I czy chcemy, czy nie, to po prostu w intelekcie mamy to cały czas. Więc jeżeli pracujemy z ludźmi, musimy wyjść z tego, w ten pamiętać, nie? Żeby nie gubić tego kontekstu, że chcemy zobaczyć tego człowieka takiego, jakim on jest, bez naszych filtrów, a nie jakby dostosowując do jakiejś matrycy, którą mamy. Bezwarunkowa akceptacja z poziomu obecności nie jest tym, co intelektualnie nazywamy akceptacją. Intelektualnie akceptacją nazywamy, w zależności od poziomu świadomości, różne rzeczy. W rozmyciu to będzie bierna zgoda. Bóg tak chciał, tak? No więc patrzę, jak mąż bije dzieci i właściwie tyle, tak? Mówię o ekstremalnym przypadku, tak? Albo akceptacja, dobra, jesteś podobna do mnie, to cię akceptuję, nie, to nie, to spadaj, tak? Albo coś mogę mieć, jakąś korzyść z ciebie, to cię akceptuję, jak nie mam korzyści, to cię nie akceptuję, patrz, egocentryzm, tak? W dojrzałości chcę poznać, ale też patrzę poprzez pryzmat swojej tożsamości, tak? Chcę zrozumieć i wtedy zareaguję, tak? Jak już rozumiem. Natomiast stan obecności jest poza naszą tożsamością i jest czymś, co nam rozwiązuje, właściwie co nam pokazuje reakcję, którą mamy do zrobienia, czy decyzję, którą mamy do podjęcia, a w samym kontakcie z klientem właściwie rozwiązuje nasz dylemat, tak? Nasze miotanie się w tym, co się z nami dzieje w kontakcie z określoną osobą, tak? Jak jestem nieczytelna, to dajcie mi znać, bo nie chcę, żebyście zostały z niedomówieniem. Czy to jest jasne o tej akceptacji? To jest tak jak z tymi nazistami, jak wam mówiłam. Nie? W momencie, kiedy ja zobaczyłam to, to nie miałam żadnej reakcji negatywnej na to. Żadnej reakcji, nie? Po prostu zdumienie i tyle. Tak? I jasność. Trzecim punktem założenia mojej metody jest integrowanie intuicji, czucia i myślenia. Czyli nie działamy w ten sposób, że myślimy, że wszystko załatwimy intuicją w pracy z ludźmi. Musimy mieć do tego kontakt ze sobą w wymiarze ludzkim, czyli czucie, tak? Wiedzieć, co czujemy. I musimy mieć wiedzę, dzięki której możemy temat rozumieć intelektualnie. Tak? W pracy z ludźmi, jeżeli jesteś lekarzem, musisz mieć wiedzę na temat tego, na czym polega to zakłócenie w organizmie, tak? I wiedzieć, co zrobić, tak? Mieć jakieś określone narzędzia. I w pracy z psychiką jest dokładnie to samo. Też musimy mieć przynajmniej kilka narzędzi do pracy w tym konkretnym przypadku, tak? Czyli jeżeli ktoś ma, na przykład zgłasza się do was, bo ma lęki, albo że ma nastrój depresyjny, tak? To oprócz tego, że zobaczycie przyczynę, tak, z obecności, oprócz tego, że zareagujecie jakąś emocją i jakimś uczuciem na tę osobę, to jeszcze musicie wiedzieć, co jej zaproponować, żeby mogła z tego wyjść, tak? Czyli musicie mieć ten kawałek wiedzy i włączyć intelekt, racjonalne myślenie, żeby móc kogoś poprowadzić czy kogoś wesprzeć. Tak? I to jest ważne, że te trzy elementy, to tak mówię w takim sztucznym podziale, bo to wiadomo, że to się wszystko łączy, że te trzy elementy muszą być zintegrowane. Nie możesz zobaczyć na przykład człowieka, który jest pusty w środku, przychodzi do ciebie z depresją, jest pusty, zobaczy z obecności, że tam nie ma nic, nie? Że albo jest jakiś mrok, bo też tak może być. Jak wchodzisz w uczucie, to zaczynasz się bać trochę, tak? a z myślenia sobie zastosujesz odreagowanie agresji, bo wiadomo, że nie, stan depresyjny, bo wiadomo teoretycznie, że stan depresyjny to są zablokowane instynkty, więc będziesz odreagowywać agresję i libido. Co się stanie?
Rozhamujemy
i może się to źle skończyć, tak. Więc te trzy elementy muszą być dopasowane, nie? I teraz jeżeli wchodzisz, nie? Jeżeli widzisz rzeczywistość tego człowieka, patrzysz na swoją reakcję, która powstaje, jak już wychodzisz ze stanu obecności, zaczynasz patrzeć, co możesz zaproponować. Być może nic, nie? Musisz to ocenić w zgodzie z tym, jakie masz kompetencje, nie? Jaką masz samoświadomość swoich kompetencji do pracy z takim człowiekiem. Tak? To jest jasne? No ty już wiesz na przykład, nie?
Nie?
Nie ma tutaj jednej recepty, nie? Nie ma tutaj jednej recepty. I czwarte założenie, czyli dostosowanie celu pracy, celu, czyli po co, jaki efekt klient chce osiągnąć i jaki efekt ty możesz założyć, że jest możliwy. Czyli to musi być dopasowane oraz sposoby pracy muszą być dopasowane do poziomu świadomości klienta. To jest tak, jak dla osoby wrażliwej czy autorefleksyjnej nie będziesz robić psychoedukacji, bo nie ma takiej potrzeby, tak? Ewentualnie możesz polecić jakąś książkę czy film, tak? Czy, o tyle dla osoby, która jest w chaosie, musisz wziąć odpowiedzialność i stworzyć ramę. I ten cel pracy będzie zupełnie różny, mimo tego, że objaw może być identyczny, teoretyczny. Nie? Więc te cztery rzeczy są bazą mojej metody. Nie? Czyli samoświadomość, czyli kontakt ze sobą, co się ze mną dzieje, wejście w obecność, zobaczenie klienta, tak? Integracja myślenia, czucia i intuicji i dostosowanie celu i metod pracy do poziomu świadomości. Klient i terapeuta na różnych poziomach świadomości. Według mojego opracowania, czy mojej perspektywy, która oparta jest o moje doświadczenie zawodowe, moje doświadczenie osobiste, o praktykę medytacyjną kilkunastoletnią i zadawanie pytań. Zadawanie pytań naprawdę z głębi duszy, czego ja chcę, tak? Co ja chcę zrobić, co jest moją intencją. I jeżeli macie jakby w takim swoim rozeznaniu swoich intencji i swoich motywacji, jak tendencję do tego, żeby być szczerą, to nie ma takiej opcji, żeby ta odpowiedź nie przyszła. Nie ma takiej opcji moim zdaniem. Szeroki tak zwany egzystencjalny kontekst życia każdego z nas jest bezwarunkową miłością. O tym mówią wszystkie religie na świecie. Wszystkie. Nie wiem się w szczegółach interpretacyjnych, co trzeba robić i jaka jest kolejność. W tych interpretacjach jest duża różnorodność, natomiast w samym sednie doświadczania takiego wewnętrznego spokoju, wewnętrznej równowagi jest ta akceptacja, jest ten spokój, takie ukojenie. Ten spokój nie harmonia, czyli inaczej harmonia. Tak? Ten spokój nie oznacza, że my jesteśmy spokojni w każdej sytuacji, bo to też znowu jest ta różnica w opowiadaniu bez świadomości, z jakiego miejsca my o tym mówimy. Jeżeli masz dostęp do obecności, to masz dostęp do spokoju. Co nie znaczy, że jeżeli wyjdziesz na ulicę i zaszczeka pies na przykład, nie, nagle, to się nie zdenerwujesz. Tak? Nie ma takiej możliwości. I te opowieści o tym, że można być spokojnym na wojnie, są absurdem. Można mieć więcej stabilności, można do tego sięgać wtedy, kiedy nie jesteśmy bezpośrednio zagrożeni, ale to nie oznacza, że my nie mamy tych reakcji. Ponieważ żyjemy w określonej tożsamości. Tak? Czyli można powiedzieć, że tutaj patrząc na to zdjęcie, że muzyka, to co wiadomo, muzyka poważna, ma reguły, które są tożsame z regułami matematyki. Matematyka jest królową nauk w naszym gatunku i też ma określone zasady harmonii. Więc w doświadczeniu koncertu nie myślisz, nie analizujesz, nie krytykujesz, no chyba, że się nudzisz, nie? Ale zakładając, że jesteś na koncercie i wczujesz się, wsłuchasz się w to instrumentarium różnorodnych instrumentów, to jesteś w stanie współbrzmieć z tym, co się dzieje, tak? I nie masz wtedy tożsamości. Bo jesteś jakby we współodczuciu z muzyką, tak? Rezonujesz. Mniej albo bardziej, bo jesteśmy bardziej albo mniej uwrażliwieni. Nie chodzi tylko o muzykę, to jest symboliczne, nie? Mówię o tym. I popatrzcie na orkiestrę, gdzie jest całe mnóstwo różnych instrumentów i wszystkie one, mimo tego, że inaczej brzmią i inne frazy wygrywają, tak? To całość tworzy symfonię, czyli harmonijne przeżycie, na które możemy reagować. I na tym polega nasze bycie w tym głębokim, egzystencjalnym kontekście. Jesteśmy zanurzeni w tej muzyce, która ma swoją harmonię, ma swoją dynamikę, ma swój rodzaj przekazu treści, jakości. Czasem bardziej dynamiczne, czasem spokojne, czasem smutne, czasem tak, że to wszystko jest treścią, którą my możemy przejawiać jako ten instrument w określony sposób, bo każdy z nas, skrzypce inaczej będą jakby przejawiać tę muzykę niż na przykład perkusja, tak? Czy flet, czy trójkąt, tak? Czy fortepian. To różnie mamy, ale wszyscy razem możemy, podłączając się, mówię nieładnie, jakby dostrajając się do tej muzyki, czyli do tej bezwarunkowej akceptacji, możemy tworzyć piękne rzeczy. Tak? Jeżeli każdy z nas sobie wymyśli, nie, bo ja tutaj zrobię po swojemu, mnie się to nie podoba. Ja to zarządzę po swojemu. I teraz wyobraźcie sobie, co się dzieje z tym przekazem. Robimy hałas i nie jest nam dostępne, tak, to, co jest w tej muzyce. Ja się posługuję tą metaforą z tego powodu, że my żyjemy w egocentrycznym świecie, w egocentrycznej kulturze. Mój porządek, po mojemu, tak, ja wiem. Tak? Mnie się należy, nieważne co tam to innym robię, albo nieważne co to przyniesie w długofalowej perspektywie, ja chcę po mojemu. Tak? I to jest chore. Nie jest możliwe współgranie, współbrzmienie z prawami życia w takim kontekście. Z taką postawą. Dlatego ludzie, którzy do nas przychodzą, są zwykle zakłóceni w tym połączeniu z tym, co jest naszą głębią. Niektórzy mają tę głębię mniejszą, niektórzy większą. To nie ma znaczenia, nie? Ale życie tak naprawdę jest proste, jeżeli złapiemy kontakt ze sobą. I teraz tak, w takiej relacji terapeutycznej, która jest relacją bardzo bliską, ważne jest to, na jakim poziomie świadomości znajduje się terapeuta, przepraszam, i na jakim klient. Moja mapa ja to jest podział na rozmycie, na egocentryzm, na dojrzałość i na pozaegocentryzm, czyli ten pozaegocentryzm, to jest poza ego, poza naszą tożsamością, czyli to jest to miejsce, z którego możemy zobaczyć prawdę dostępną człowiekowi. Tak? To jest... Czyli jeżeli na przykład ktoś, jakiś flecik w tej orkiestrze symfonicznej będzie chciał być fortepianem, to jaki będzie tego skutek? Ani on nie będzie szczęśliwy, tak? Bo to jest poza jego możliwościami, tak? No już pomijając, tak. Że roboty po nic, nie? Bo jeżeli chcesz się stać kimś, kim nie jesteś...
Tak, tak. A na flecie to samo jest po prostu praktycznie wykonalne.
Tak, tak, dokładnie tak. Więc ta baza, bezwarunkowa akceptacja klienta w jego potencjale, poziomu świadomości, zakładam, że wiecie, o czym mówię, nie tak ogólnie, jest bazą do tego, żeby w tobie była ta akceptacja. Bo jeżeli w tobie jest ta akceptacja tego człowieka, takim, jakim jest, to ten człowiek się na to może zgodzić. Jeżeli w tobie jej nie ma, a próbujesz obrabiać, wiesz, dookoła jakimiś technikami, nie? Albo obiecujesz, że możliwe jest nie wiadomo co, no to to jest droga donikąd. Czyli, a my sami jako terapeuci też mamy swój dominujący poziom świadomości i swoje zakłócenia w dostępie do tej równowagi, tak? Czy do tej wewnętrznej harmonii. Więc też musimy wiedzieć, co się z nami dzieje, co się dzieje z naszym poziomem świadomości, jak przychodzi na przykład klient rozmyty do gabinetu, nie? Gwarantowany egocentryzm. Gwarantowany. I to jest ważna informacja. I też nie należy z tym dyskutować. Boże, powinna być teraz dojrzała. Dobrze. I już zaczynasz narrację, negując to, co naprawdę się dzieje. Nie? Czyli więcej czasu, więcej dystansu, więcej takiego szacunku do siebie i tego bycia w tej interakcji jest bazą. Nie? Dlatego tyle mówię o tym terapeucie, który jest podstawowym narzędziem, bo to tutaj się odbywa zasadnicza część pracy. Tak? I przejdziemy teraz do rozmycia. Można powiedzieć, że te poziomy świadomości są rozszczepieniem białego światła, czyli tak naprawdę kolorami różnymi, że każdy poziom świadomości można też porównać do koloru tęczy, tak? I że razem dopiero ta tęcza tworzy piękno i możemy, że tak powiem, na nią reagować z tego poziomu pozaegocentrycznego. Natomiast jeżeli zaczniemy myśleć, że tutaj trzeba by to przemalować, no to zaczyna się kłopot, nie? Czyli zaczynamy od bezwarunkowej akceptacji. I teraz, czym się charakteryzuje osoba na rozmytym poziomie świadomości? Określa siebie, czyli identyfikuje swoje ja zawsze z zewnętrzną ramą. Zobaczcie, co się dzieje, jak można znakomicie manipulować tożsamością poprzez politykę. Nie? Ja obserwuję, ponieważ długo żyję, no to obserwuję ten proces postkomunistyczny jako coś, co jest takie samo bez przerwy. Są właściwie tylko te dwie opcje, które niby ze sobą walczą, tak? I jest zażarta walka między ludźmi, która opcja jest lepsza.
A wszyscy balety wspólne po wyborach widzieli, nie? Albo i nie. Jakby to nie dociera. No.
Ta zewnętrzna tożsamość charakteryzuje się tym, że wewnątrz, czyli w środku, wewnątrz nas samych, jest chaos, duży poziom lęku i dużo takich ciężkich energii, takich przygnębiających. W zależności od zakresu tego rozmycia, bo oczywiście to też jest jakieś spektrum, nie? To nie jest tylko wszystko u każdego takie samo. Ale są osoby, które bliżej egocentryzmu już to spektrum będą miały mniejsze. Natomiast osoby takie z apatią na przykład, nie, życiową, które nie podejmą żadnej aktywności nigdy, chyba że są zmuszone, czy nie mają wystarczającej ilości energii, będą zawsze w tych energiach takich ciężkich. I muszą mieć ramę, ponieważ wewnątrz mają chaos, nie są w stanie, to jest trochę jak mgła. Tak? Wewnętrzna mgła, mówię o przeżywaniu, czyli wewnątrz nie ma nic jasnego, jednoznacznego. Więc musisz mieć jakąś zewnętrzną ramę, której się chwycisz, na której się oprzesz, żeby w ogóle funkcjonować. I ta zewnętrzna rama jest absolutnie nie do zmiany, chyba że do zamiany. Czyli na przykład, jak należysz do mafii, nikt tu pewno nie należy, no ale podaję taki wyrazisty przykład, to możesz to zamienić na ramę kościelną, że Bóg cię uratuje albo Jezus cię zbawi, tak? Mówię o takich hasłach, które możesz zamienić, że wierność przywódcy jakiejś przestępczej organizacji przemienisz na wierność Bogu, Kościołowi, zasadom. I tyle możesz zrobić sama z siebie. Nic więcej nie możesz zrobić, bo nie masz takiej możliwości. Nie ma na czym oprzeć samodzielnego myślenia. Tak? Sama nic nie wymyślisz, chyba że usłyszysz jakieś hasło, które ci pasuje. Tak? Więc ta tożsamość 80% ludzi, to się nie widzę, żeby się to zmieniało jakoś szczególnie, na tym polega. Dlatego żadne argumenty nie działają. Racjonalne argumenty. Żadne pokazywanie faktów, na przykład, nie? Taką miałam ostatnią sytuację, że tam kobieta miała dzieci, które były molestowane przez księdza na religii. I ona nie reagowała. Dlatego, że ważniejsze dla niej jest ta przynależność do tej organizacji kościelnej niż reakcja normalna, instynktowna reakcja na krzywdę dziecka, nie? Jeśli chodzi o własne dzieci. Więc to jest coś, co jest poza, pamiętajcie o tym, to jest poza wyborem. Więc jeżeli chcecie kogoś, że tak powiem, zmienić, albo jest zagrożony, bo wszedł w jakieś przestępcze czy mocno otrujące towarzystwo, tak, przemocowe, czyli może trafić do więzienia, to wszystko, co możecie zrobić na szybko, to mu zaproponować przynależność do organizacji, która jest konstruktywna. Koniec. To jest wszystko, co możesz zrobić w szybkim, takim, w szybkiej reakcji. Dłuższa praca z taką osobą, to za chwilkę. W rozmyciu komunikacja polega na kreowaniu swojego wizerunku. Czyli jeżeli jest osoba rozmyta, to masz gwarancję, że będzie bez przerwy mówić. Tak? Albo będzie mówić po to, żeby mieć Twoją uwagę. Wszystko jedno o czym, wszystko, może tam być 15 wątków kompletnie ze sobą niepołączonych. Jak coś dopytasz, to szybko się będzie próbowała taka osoba dopasować do tych treści, że troszkę ci odpowie, a potem znowu będą te wątki i będzie absorbować cały czas Twoją uwagę. To w zależności też od rodzaju osobowości może być milczenie. Jeżeli trafimy na kogoś o schizoidalnej strukturze osobowości, która też jest rozmyta, też nie ma wewnętrznej tożsamości, ty o coś pytasz, a ten nie wie o co. I naprawdę nie wie. Rozumie intelektem, natomiast w odczuciu nie ma połączenia ze sobą, żeby to można było nazwać jakąś jego treścią. Jego treścią, czy jej treścią, jest to, co jest zapożyczone z zewnątrz, zawsze. Więc ta kreacja swojej osobowości nie, jest cechą charakterystyczną. Miałam kiedyś taką sytuację, że taki człowiek proponował mi współpracę w dość konkretnym celu. Jak próbowałam się dowiedzieć, jak to widzi, to nie byłam w stanie. Po prostu tyle mówił i tak dużo mówił i tyle było tam wątków i różnych, że tak powiem, możliwości teoretycznych bez treści kompletnie, czyli bez odnoszenia się do konkretów. To jest charakterystyczne, jeżeli dopytacie osoby, która jest rozmyta, bo bardzo często osoby takie są bardzo inteligentne, więc one szybko się zorientują, nie? Że tutaj trzeba jakoś tak zadziałać, żeby no, być skutecznym, żeby nie wyszło na głupotę, więc mogą wam nawet przedstawić jakieś konkrety, ale jeżeli czujecie, że ten konkret was nie przekonuje, czy coś jest tutaj nie... Ja to zwykle jesteśmy kobietami, więc my mamy lepszy dostęp do tej intuicyjnej percepcji. A możemy powiedzieć, aha, to dopytaj o konkrety. Znaczy, chciałabym, nie? Przychodzi kobieta na terapię i chciałabym wyjść z tej relacji. Co to znaczy? Albo chciałabym naprawić moją relację z mężem. Co to znaczy? I nie odpuszczaj, nie? Dopóki ty nie zrozumiesz, jaki to jest potencjał poziomu świadomości. Bo ona ci nie odpowie na to pytanie, jak będziesz ją cisnąć nie wiadomo ile. Nie odpowie, bo nie ma tej odpowiedzi w sobie. Może ewentualnie odtworzyć jakiś pomysł, który gdzieś tam zasłyszała, albo jak ty jej powiesz, no a może chce pani po prostu nauczyć się porozumiewać, tak? Czyli komunikować skutecznie, żeby pani była rozumiana, czy żeby mąż panią rozumiał, tak? No tak, tak, właśnie to chcę. Złapie i wtedy się tego trzyma, ale w jej przeżyciu nie ma treści. Bo w jej przeżyciu, to zaraz powiemy, co się dzieje, jest inna potrzeba. Nie? Dlatego te słowa, te narracje, interpretacje to jest coś, co no, trzeba słyszeć, trzeba słuchać, ale przede wszystkim trzeba rozumieć, z jakiego poziomu świadomości ta treść jest przekazywana. Tak? Tak?